Radio Oko 88,5 FM.
O diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11.
Schudli łącznie 40 kg. Dziś porozmawiamy o odchudzaniu nastolatka, historia jego rodziny i o tym, na co warto zwrócić uwagę jako rodzic okiem dietetyka i rodzica nastolatków. Gościem jest Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny i psychodietetyk z poradni dietetycznej KALE.
Dzień dobry.
Agnieszko, zainspirowani tematem rodziny, o której wspomniałaś w ostatniej audycji, omówimy dziś ten temat. Widziałem liczby, 40 kilo łącznie. Sporo.
Tak, sporo. Chociaż faktycznie liczbowo wyszło sporo, bo nasz nastolatek schudł 9,7 kg, mama 10 kg, tata 20. To jednak ja bardzo lubię tutaj nie koncentrowanie się na liczbach, ale na wszystkim, co jest wokoło. Czyli podsumowując, nie ważne do końca, ile ktoś schudnie, ważne na jak długo i jakim kosztem. I ważne jest zauważenie tych wszystkich kroków, które mieliśmy oprócz tej redukcji masy ciała. Że ktoś się lepiej zawsze poczuł, że ma regularność w jedzeniu, że pije więcej wody i różnego rodzaju takie właśnie kroki.
A jak zaczęła się ta historia? Z czym przyszli? Jakie były ich problemy?
Przyszła mama razem z tatą i z dzieckiem 14-letnim do mnie na wizytę w celu redukcji masy ciała. I ogólnie oprócz tej redukcji też potrzeba była diagnostyki, więc też oczywiście ona była tutaj uwzględniona i cały wywiad żywieniowo-zdrowotny, który jako pierwszy musiał iść.
I co pierwsze? Jako pierwsze?
Właśnie pierwsze zrobiliśmy ten wywiad żywieniowo-zdrowotny, który bardzo dużo już mi pokazuje i wiem, w jakim kierunku musimy iść. Czy jest to kierunek, żeby nauczyć kogoś edukacji, na której mi najbardziej zależy, czy kierunek jadłospisu, bo tutaj nie możemy się ukierunkować na to, że jest typowe odchudzanie nastolatka. Tu ma być zdrowe podejście, działanie takie razem, jako rodzina, jako wspólnie wszystko zmieniamy, nie tylko dziecko. I jako pierwszy oprócz wywiadu jest analiza składu ciała, która nie jest takim typowym ważeniem, ale pokazaniem kierunku, w którym musimy iść. Czyli pierwsza analiza pokazuje, jakie już błędy mogły wynikać z jedzenia i co mamy do zrobienia. Kolejne analizy na kolejnych wizytach pokazują, czy nasze kroki, które robimy, są poprawne. I to właśnie każdy ma się nauczyć, że ta redukcja masy ciała, ona ma być z tkanki tłuszczowej, nie mięśniowej, bo wtedy często mamy ten typowy i często powtarzany efekt jojo.
Powiedziałaś, że rodzice dostają wskazówki psychodietetyczne. A jak to w praktyce wygląda?
Tak, wcześniej tam nadmieniłam któregoś dnia, że dostają rodzice wskazówki psychodietetyczne. Jest to bardzo ważny element z tego względu, że oprócz typowych posiłków, typowego jakiegoś jadłospisu, który jest dla dziecka, rodzice, opiekunowie muszą nauczyć się tego, co mówić do dziecka podczas odchudzania, jak je zachęcić, czego nie mówić, jakie zdania mogą zostać na całe życie, nawet w pamięci. Też rodzice, opiekunowie muszą stać po jednej stronie, czyli na przykład mama, która dba o zmianę nawyków i na przykład rozpieszczający tata. I on wtedy na przykład buduje dezinformację oraz ogólnie zmniejsza w oczach dziecka wiarygodność działań mamy. Czy na przykład może być też bardzo często powtarzana jest w ogóle taka sytuacja i zdanie, które kiedyś pomyślałam sobie, że naprawdę to zdanie sobie gdzieś wypiszę, bo ono jest bardzo często powtarzalne. Często babcia, ciocia albo jakaś trzecia osoba z otoczenia podcina trochę nasze działania na zasadzie takiej, że częstuje dziecko słodyczami, wiedząc, że mama dba, że już jakieś zmiany wdrożyła i często pada tam zdanie, tylko nic nie mów mamie. To też jest taki krok, na który ja przygotowuję rodziców dla takiego dziecka, dlatego że podczas takiego częstowania słodyczami przez osoby trzecie i mówienie takiego zdania, to ogólnie niszczy zaufanie. To podważa autorytet rodzica i uczy dziecko omijania tak zasad za plecami najbliższych.
A jak wyglądało to w kolejnych wizytach? Jakie były efekty?
Rodzina ogólnie wspaniała. Przede wszystkim bardzo dobra współpraca z rodzicami. Dziecko otwarte na zmiany, co jest też bardzo dużym plusem, bo u mnie w gabinecie jednak są różne przypadki, gdzie mamy zaburzenia odżywiania, gdzie dziecko jest bardziej otwarte, gdzie musimy też robić wszystko małymi krokami. Tu było wspólne działanie wszystkich zaangażowanie rodziców. I jeżeli chodzi tutaj o efekty, no to nasz 14-latek już po badaniach laboratoryjnych, gdzie i po tym wywiadzie, gdzie już można było określić, że mamy też tutaj niedobory, które objawiały się na przykład zmęczeniem, brakiem takiej chęci na aktywność, gdzie rodzice naprawdę zachęcali, ale dziecko było bardziej na nie. Czyli jak my sobie już wdrożyliśmy zmiany w żywieniu, chcieliśmy te niedobory uzupełnić, to była większa ochota na pewno na aktywność. Nawet samo dziecko, tutaj ten chłopiec sam wychodził sobie na rower, częściej żartował, czyli było też taka poprawa nastroju. Jak to mama powiedziała, lepiej się czuje, ma więcej energii, wiary w siebie i ogólnie schudł 9,7 kg. I to, co mnie najbardziej osobiście chyba ucieszyło, to to, że jak na ostatniej wizycie powiedziała, że poprawiły się oceny w szkole, czyli poprawiło się skupienie. Co się przełożyło oczywiście na ocenę. Jeżeli chodzi o rodziców, to na pewno zmienili nawyki jakby dla całej rodziny. Mama powiedziała, jemy świadomie, nie czujemy się ospali, czyli ta senność zniknęła. Poprawiła się energia, samopoczucie i mnie się denerwują. I to muszę się ich dopytać, o co tutaj chodziło, bo takie zdanie użyli, więc pewnie jest, myślę, większy spokój. Dzięki utracie też masy ciała, mama powiedziała, że polubiliśmy się z aktywnością fizyczną. Wdrożyli spacer, rower, trucht. I na pewno to jest jeszcze fajne, że na tych spacerach wspólnie spędzają czas, więc to jest taki kolejny ich łącznik.
Tak więc, czy w dzisiejszych czasach dbanie o zdrową dietę dziecka czy nastolatka jest proste?
Bym powiedziała, że bardzo trudne. Z tego względu, że oprócz tego, jak zmieniła się żywność, mamy wiele czynników, które bardzo mocno utrudniają. Marketing, reklama, która, jak wcześniej powiedziałam w audycjach, jest w ogóle na bardzo wysokim poziomie i często wpadamy w sitwach. Szczególnie jest na to podatny taki nastolatek, który ma przy kasie takie produkty, gdzie jest tak, że rodzice w dzisiejszych czasach najczęściej pracują, więc nie ma takiego do końca, nie ma regularności, nie ma trzymania ręki na pulsie, jeżeli chodzi o nastolatka. Dzieci płacą blikiem, więc jest ta możliwość też często płacenia takiego szybkiego kupowania sobie. Wpływ rówieśników, wpływ każdej instytucji, która też chce zachęcić nas do przyjścia nastolatka, dziecka na jakąś uroczystość, imprezę. Wtedy często ten element nawet słodyczy jest taki tutaj wykorzystany. Jest trudno, bo dzieci patrzą na rówieśników. Reklama często z influencerem jakimś ulubionym też. To jest, nawet w ostatnich dniach akurat taka informacja się wyświetla może niektórym.
A dorośli, którzy przychodzą do ciebie, mają wspomnienia z dzieciństwa dotyczące odchudzania, postrzegania swojego ciała?
Jest tego całkiem sporo. Przede wszystkim chyba tam, gdzie są zaburzenia odżywiania u kobiet. Często sięga to przeszłości, często sięga to wspomnień, bo mama okazywała tak miłość, bo trzeba było dojeść do końca, czyli było tak brzydko mówiąc, to dopchanie tego jedzenia, co się przekłada na dzisiaj dorosłe życie u tej osoby i ona nadal musi mieć ten stan, czyli nie potrafi zjeść do lekkiego niedosytu, bo ktoś miał zaburzenie odżywiania, był takim, ja to nazywam tak w skrócie Tadek, niejadek i zamiast jedzenia podawane były bardziej produkty takie słodycze, dosładzane, żeby po prostu tylko dziecko zjadło i często tutaj są pretensje, tak? Czyli była ciężka sytuacja, bo dla rodzica wtedy nie było tej edukacji, jakby rozumiem i rodzica i po części rozumiem te dorosłe już dziecko, które wspomina i ma w sobie ten ból, że zawsze myśli, mogło być inaczej zrobione, bo jednak całe życie chodzi z tym problemem.
To dorośli, a dzieci, nastolatki lubią zmiany w żywieniu? Jak to podsumujesz?
Wszystko zależy, myślę, od rodziny. Często było to ogromną przygodą. Mam na przykład u siebie, miałam takie bliźniaczki, które jak zaczęliśmy przygodę, były tak zafascynowane, że to była ogromna przygoda. Tam, gdzie są zaburzenia odżywiania, na pewno te zmiany są troszeczkę trudniejsze i tu trzeba bardzo dużo edukacji, tak, żeby zrozumieć, jak to jedzenie działa i nauczyć tej dobrej relacji z jedzeniem. Ja chcę, żeby była przygoda i tak robię wszystko, żeby tak to wyglądało. I tak jak w tej rodzinie właśnie, o której dzisiaj rozmawiamy, to jest rewelacyjny obraz pokazanie i pokazujemy tutaj, że można razem, że jest to przygoda. No bo jest fantastyczne w ogóle próbowanie czegoś nowego. Dzieci przynoszą to przecież do szkoły. Rówieśnicy są bardzo zaciekawieni, pytają, co masz. Oni się faktycznie dzielą tymi nowymi produktami. Czy kiedyś, kilka lat temu jeszcze, jak byłam w różnych miejscach, gdzie były jakieś spotkania z dziećmi, nastolatkami, ja widziałam na to, że one są faktycznie często bardzo otwarte, ale często w naszych głowach rodziców są zdania też niepotrzebnie wypowiadane, typu nie, nie dawaj mu, bo on tego na pewno nie zje. A bardziej musimy mieć otwartą głowę na to, żeby dziecko próbowało i nie mówić tego słowa nie.
A oprócz jedzenia, poruszane są inne tematy podczas wizyty?
Oj, bardzo często. Różne z tego względu, że wiele innych czynników i takie działanie interdyscyplinarne to jest przełożenie na to, żebyśmy mieli efekt w redukcji masy ciała. Bardzo często jest poruszany temat snu. Bardzo często poruszany jest temat e-papierosów. Bardzo często poruszany jest temat stresu.
A gdybyś miała doradzić rodzicom nastolatków w kwestii żywienia i codziennego funkcjonowania, co by to było? Jako dietetyk, mama nastolatków.
No tak, no tutaj na pewno mam trochę spojrzenie chyba z dwóch stron. Przede wszystkim praca z dorosłymi osobami, nastolatkami, ale rzeczywiście i to, że też jestem sama mamą nastolatków, 15 lat i 13, więc też mam rozeznanie, co się ogólnie dzieje pod każdym względem. Doradzić rodzicom. Przede wszystkim chyba rozdzieliłabym to tak w kwestii żywieniowej może, ale też tego codziennego funkcjonowania, czyli na przykład w kwestii żywienia, śniadania. To jest jeden z głównych problemów, myślę, nastolatka. Często te śniadanie potrafią się zaczynać o 13:15, pierwszy posiłek. Brak śniadania na lekcjach to brak koncentracji, gorsza pamięć, senność i później ochota na te słodycze. Druga rzecz to dla rodziców na pewno bardzo bym chciała im przekazać, że nie do końca powinniśmy obwiniać dziecko za te słodycze, napoje. Bardziej zrozumieć, i ja tego uczę, tego zrozumienia, tego działania zapobiegawczego, bo słodycze na przykład to często wina braku posiłków, odpowiedniej podaży białka w tym posiłku, w każdym posiłku, brak regularności, to co zjemy faktycznie przed, czyli często na wizycie rodzic mówił, że dziecko zjadło na przykład coś słodkiego po obiedzie, że chce często, no ale to często jest wina właśnie tego obiadu. Kolejnym też na pewno taką kwestią, którą dobrze byłoby poruszyć i do przekazania rodzicom, to są energetyki. Rozmawiać jako, że nie jest to źródło prawdziwej energii, a raczej krótkotrwałej energii, co skutkuje później tym, że jest ta nerwowość u dziecka, często bezsenność. A na przykład w pozostałych kwestiach, tak poza żywieniem, no to na pewno obserwacja nastolatka. Byciem rodzicem nastolatka w obecnych czasach nie jest proste. Bacznie obserwować ogólnie brak energii, jakiś brak skupienia, czy senność u dziecka, szczególnie senność po posiłkach. I to często może wynikać na przykład z niedoborów, jakichś jednostek chorobowych, żywienia, ogólnie tych posiłków. Kontrolować sen na pewno i nocowanki, bo zadam tobie pytanie. Jak myślisz, ile nocy trzeba tak jakby przespać, ile musi mieć takich nocy pełnego snu po jednej zarwanej nocce? Strzelaj.
No ja to potrzebuję pewnie ze 2-3.
W badaniach jest tak, że my po jednej nieprzespanej nocy organizm ogólnie wymaga 3-4 nocy pełnego snu, tak w ogóle by mózg i organizm wrócił tak do pewnej sprawności. 3-4. Nie, noc, a nastolatki akurat tutaj bardzo często mają te nocowanki, zarywanie snu albo późne kładzenie się ze względu nawet na gry. I odnośnie gry właśnie też tak można tutaj zahaczyć, że nadmierne granie. W badaniach gry mają swoje plusy, ale też nadmierne granie to jest też pobudzenie układu nagrody w mózgu. I koniec jest gry i taki nastolatek szuka dalej nagrody w postaci albo znowu dalszego grania, albo słodyczy, albo słonych przekąsek. U mnie w gabinecie często to były zachowania, że gra jest powiedzmy przegrana, czyli jeszcze dodatkowo frustracja i ten nastolatek często sobie chodził do kuchni i podjadał. E-papierosy też. To jest ważna sprawa, bo są metaanalizy z roku od 2020. 2021 do 2024, które pokazywały, że ogólnie wpływają i na układ nerwowy, na wyższe ryzyko depresji, zaburzenia tu są pamięci, czy ogólnie na układ oddechowy, więc pulmonolodzy naprawdę będą mieli co robić. Odporność, zapalenie dziąseł i to często muszę też wpisać w notatce w przychodniach, w których jestem, czy dana osoba, czy dziecko pali. I media społecznościowe, które oczywiście też mają ten sam schemat, czyli pobudzenie tego układu nagrody i zły obraz dla nastolatka, czyli zbyt piękne ciało, zbyt szczupłe, które nie jest przełożeniem na życie codzienne.
Czas antenowy nas już goni, ale Agnieszko, dziękuję za twoje spojrzenie i za to, że przypominasz, że w odchudzaniu młodych ludzi najważniejsze nie są liczby, ale młody człowiek i potrzeba holistycznego podejścia do zdrowia, które zaczyna się w rodzinie.
Pięknie powiedziane, tak. Piękne podsumowanie. Dziękuję.
Dziękuję również. Moim gościem była Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny i psychodietetyk z poradni dietetycznej KALE.
O diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11:00.